To jest podcast dla Polonii. Marcin Jagiełowicz, zapraszam.
Dwadzieścia lat temu, 11 lutego 2004 roku, zmarł Ryszard Kukliński, aka Jack Strong, pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, szpieg CIA. Przekazał Amerykanom dziesiątki tysięcy tajnych dokumentów Układu Warszawskiego, za co dostał wyrok śmierci. Z nami jest Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny, które kultywuje pamięć o pułkowniku. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Zacznijmy może od tego, jakie pułkownik Kukliński plany przekazał Amerykanom i jakie przede wszystkim miał motywacje.
Przez 9 lat swojej tajnej misji Ryszard Kukliński przekazał około 40 tysięcy stron dokumentów Układu Warszawskiego. Przede wszystkim były to plany inwazji Układu Warszawskiego na zachód Europy. W szczególności były to plany inwazji z wykorzystaniem Ludowego Wojska Polskiego i jej poszczególne elementy, siłę uderzenia, pierwszy rzut strategiczny, drugi rzut strategiczny, ilość wykorzystanej broni, planowanej broni, a także Ryszard Kukliński przekazywał dane dotyczące wprowadzanego sprzętu w Układzie Warszawskim, sprzętu wojskowego, dane dotyczące technologii łączeń komunikacyjnych w Układzie Warszawskim, plany wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Tu trzeba tylko jeszcze podkreślić, co być może w dalszej części rozwiniemy, że były to dokumenty nie polskie, a sowieckie, zarówno te dotyczące, dotyczące globalnej, można powiedzieć, inwazji, jak i te dotyczące stanu wojennego.
No właśnie, bo jak rozumiem, on zobaczył tam plany dotyczące III wojny światowej i to tutaj miały się wydarzyć rzeczy, które właściwie obróciłyby nasz kraj w pył. Tak to wyglądało.
Rzeczywiście ta ofensywa stwarzała ogromne zagrożenie dla terytorium Polski, ale zacznijmy od początku, czyli od rozpoczęcia tej ofensywy. Miała ona wyglądać w sposób następujący. Pierwszy rzut strategiczny to około 500 000 polskich żołnierzy, którzy mieli służyć na rozkaz Moskwy jako mięso armatnie. Dlaczego jako mięso armatnie? No bo mieli przekraczać granice pomiędzy blokiem wschodnim a blokiem zachodnim, pomiędzy Układem Warszawskim a NATO. No i oczywiście ta granica przez NATO jest chroniona. Co więcej, Ryszard Kukliński na tych planach zauważył jeszcze jedną bardzo ważną, kluczową rzecz, a mianowicie one przewidywały najpierw uderzenie jądrowe z użyciem pocisków z głowicami nuklearnymi od cieśnin duńskich przez całe północne wybrzeże Europy aż do kanału La Manche. A zatem Polacy mieli wchodzić w tę atomową chmurę i zdobywać dla Moskwy, to tak chyba trzeba nazwać, te części Europy Zachodniej. Najdalsze zadanie dla Polaków sięgało Calais, a zatem coś kompletnie niezgodnego z interesami Polski. Tutaj jeszcze jeden element. Oczywiście oprócz frontu północnego był też front południowy, który przewidywali Sowieci. Natomiast oczywiście skupiamy się na tym wątku polskim i Ryszard Kukliński znał całe rozwinięcie tego frontowego ataku. W drugim rzucie strategicznym, po trzech do 5 dni od pierwszego rzutu strategicznego miał ruszyć drugi rzut strategiczny, około 2-milionowa armia sowiecka, która miała przechodzić tradycyjnym korytarzem na zachód przez Polskę. No i to jest właśnie ten element, który był największym zagrożeniem dla Polski, ponieważ zarówno sztabowcy Układu Warszawskiego, sowieccy, jak i polscy doskonale sobie zdawali sprawę, że kontrofensywa miałaby nastąpić przed granicą pomiędzy Polską Rzeczpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. Tak zwany teatr działań wojennych nie miał wkraczać na obszar Związku Sowieckiego. Dlatego w 1979 roku stworzono mapę, która pokazywała, jak miałaby wyglądać, jak wygląda ta przewidywana kontrofensywa natowska. Czyli tu jeszcze raz powtórzę. Polski sztab generalny przewiduje, że po uderzeniu Układu Warszawskiego na zachód Europy, w tym Ludowego Wojska Polskiego, NATO uderzy na Polskę, żeby zatrzymać przejście Sowietów na zachód. I na terytorium Polski miałaby się odbyć bitwa także z użyciem broni jądrowej. I ja mówię o 79 roku, bo właśnie w Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Kuklińskiego ta mapa z 79 roku jest prezentowana, natomiast zapewne były też wcześniejsze. I co ona pokazuje? Od 70 do 300 uderzeń z wykorzystaniem głowic atomowych na linii Wisły, Odry i Warty, po to, aby powstały ogromne rozlewiska po rozejściu się koryt tych rzek, które miałyby powstrzymać właśnie przejście Sowietów. No także zniszczenie oczywiście infrastruktury, począwszy od przejść kolejowych na granicy pomiędzy PRL a ZSRR, które były strategiczne dla przerzutu wojsk. Jak wiadomo, musieliby się tam zatrzymać ze względu na zmianę osi kół pociągów, ponieważ w Związku Sowieckim w Rosji są szersze niż w Polsce. A także inna infrastruktura krytyczna polska. Wyliczenia tego wskazywały, że zginie co najmniej 4 miliony Polaków. Więc najkrócej to ujmując, polscy komuniści byli gotowi zapłacić cenę na tej bitwy, wojny na terytorium Polski, aby zrealizować rozkaz ataku na zachód Europy. No nie byli to, nie można ich nazwać na pewno żołnierzami polskimi, tych, którzy akceptowali takie plany ofensywne. A Ryszard Kukliński, przerażony tym, zdał sobie sprawę, że można tę ofensywę zatrzymać tylko wzmacniając Stany Zjednoczone.
No właśnie, na początku naszej rozmowy zapytałem pana o motywację pułkownika, no bo wiemy, że jego rehabilitacja, no to był bardzo długi proces i chyba do dzisiaj tak naprawdę zmagamy się jeszcze z tym, że nie wszyscy na Ryszarda Kuklińskiego patrzą jak na bohatera, więc powiedzmy, jakie były jego motywacje, co o nich wiemy i czy rzeczywiście możemy być pewni co do tego, że no, był on bohaterem.
Ryszard Kukliński składał swoją przysięgę wojskową w 1947 roku, kiedy zawierała ona jeszcze sformułowanie honor i ojczyzna i tak mi dopomóż Bóg. Od 1950 roku sformułowanie honor i ojczyzna zostało zastąpione przymierzem braterskim z Armią Radziecką, a honor i ojczyzna surową ręką sprawiedliwości ludowej. Czy Ryszard Kukliński złamał przysięgę na wierność Armii Radzieckiej? Bez wątpienia złamał przysięgę na wierność Armii Radzieckiej, dokładnie tak samo jak złamali przysięgę na wierność carowi czy Romuald Traugut. Ale co więcej, w wyroku uniewinniającym, a dokładnie mówiąc w dokumencie umarzającym kolejne postępowanie prokuratorskie, jest sformułowanie, które brzmi następująco. Ryszard Jerzy Kukliński nie popełnił przestępstwa, ponieważ działał w stanie wyższej konieczności. To oznacza, że Ryszard Kukliński, wiedząc, że istnienie państwa polskiego, istnienie narodu polskiego jest zagrożone, podjął działania, które były ryzykowne oczywiście dla niego, ale przyniosły pozytywny skutek dla całej Polski. Ten pozytywny skutek polegał na tym, że Kuklińskiemu udało się przekonać Amerykanów do zmiany swojej strategii wojennej w Europie. Po latach Amerykanie mówili, że oni potrafiliby zatrzymać pierwszy rzut strategiczny, ale już nie drugi rzut strategiczny. Dysproporcja w nuklearnej, w arsenale nuklearnym, a także w liczbie czołgów, samolotów i samych żołnierzy pomiędzy Układem Warszawskim a NATO, w szczególności w Europie, była właśnie w okresie Breżniewa w latach 70. duża i to dlatego Stany Zjednoczone, w szczególności za prezydenta Ronalda Reagana, wykorzystały informacje od Ryszarda Kuklińskiego, aby plany sowieckie doprowadzić do erozji, a w finale do upadku Związku Sowieckiego. Oczywiście my mówimy o tym dzisiaj z jakiejś perspektywy czasowej. Nie możemy mówić, że Ryszard Kukliński wiedział o tym, jak to będzie wyglądać, ani tym bardziej pewnie tego nie wiedział na przykład prezydent Ronald Reagan. Ale te działania, i mamy potwierdzenia w dokumentach, że zostały wykorzystane informacje od Kuklińskiego, zostały zrealizowane. Więc cytując na przykład profesora Sławomira Cęckiewicza, na czym polega fenomen Kuklińskiego? Otóż polega on na tym, że jemu się po prostu udało. I pozostaje w pewnym, w obszarze pewnych dyskusji, czy on mógł tak działać, czy dobrze się stało, że tak działał w kontekście wychowania żołnierzy na przykład. Jedno nie ulega wątpliwości. Dyskusje mogą się toczyć, ale Kukliński dobrze przysłużył się sprawie polskiej. I to jest jedyne, czego Ryszard Kukliński, można powiedzieć, oczekiwał i czego w życiu chciał po rozpoczęciu swojej misji. Nie chciał splendoru, nie chciał oczywiście pieniędzy, co było potwierdzone także w tym wyroku skazującym go na karę śmierci, gdzie nie dopatrzono się pobudek majątkowych.
A jak oceniłby pan dzisiaj stan takiej powszechnej wiedzy w świadomości Polaków właśnie na temat pułkownika Kuklińskiego? Jak my dzisiaj na niego patrzymy?
Ryszard Kukliński jest, jego misja, jego motywacja jest wiedza o tym znacznie większa obecnie niż w latach 90. i latach 2000. Zacznę od tego, że o ile pojawiały się pewne informacje na temat Ryszarda Kuklińskiego jeszcze w okresie PRL-u, o ile pojawił się w 87 roku jego pierwszy wywiad, którego udzielił pewnie w ogóle w życiu, ale po ucieczce do Stanów Zjednoczonych, czyli wywiad dla paryskiej kultury zatytułowany Wojna z narodem widziana od środka, on dotyczył tylko i wyłącznie stanu wojennego. I myśmy dopiero w 1992 roku się dowiedzieli po publikacji przez Washington Post, że Ryszard Kukliński to jest bohater globalny, a nie tylko polski. Co więcej, w latach 90. oczywiście toczyła się bardzo gorąca debata na temat Ryszarda Kuklińskiego. On był, można powiedzieć, ofiarą tej debaty, bo czekał aż do 1997 roku na uniewinnienie. W latach 2000 pojawiają się Pojawiają się filmy, poważne filmy dokumentalne, to znaczy te w latach 90. też były poważne, ale no nie z udziałem międzynarodowym, czyli krótko mówiąc, o znacznie większym budżecie i większym zasięgu. Wreszcie w 2006 roku jest otwarta Izba Pamięci pułkownika Kuklińskiego na warszawskim Starym Mieście. I no to jest przełom, dlatego że Kukliński ma swoje mini muzeum w sercu Starego Miasta w Warszawie, sercu Warszawy. No wcześniej jeszcze jego pogrzeb w 2004 roku w czerwcu na warszawskich Powązkach i jego grób był usytuowany jako pierwszy grób w Alei Zasłużonych od bramy głównej cmentarza Powązkowskiego, jak mówił pełnomocnik Ryszarda Kuklińskiego Józef Szaniawski, który wybierał to miejsce, to właśnie po to, żeby każdy komunista przekraczający bramę tego cmentarza potykał się o ten grób jak o wyrzut własnego sumienia. Więc z Ryszardem Kuklińskim byliśmy coraz bliżej, pojawiały się nieformalne lekcje, prelekcje, wykłady, publikacje. Wreszcie wielki hit kinowy Jack Strong, przy którym także nasze muzeum pracowało. Najlepszy, wydaje mi się, film, jaki można było stworzyć. Najlepsze publikacje, jeśli chodzi o Kuklińskiego, to oczywiście autorstwa Józefa Szaniawskiego i także Sławomira Cęckiewicza. A zatem no jeszcze nie mamy pełnego kompletu wiedzy, jeszcze jesteśmy głodni jakichś informacji, ale po tylu latach, po właściwie już trzech prawie dekadach informowania o dokonaniach Ryszarda Kuklińskiego przez różne strony i przez PRL, i przez Amerykanów, i w Wolnej Polsce, przez IPN, coś tam jeszcze spływało z Rosji. Mamy potwierdzenie, że Ryszard Kukliński, jego misja była absolutnie patriotyczna dla dobra Polski i jedynie w dobrej, patriotycznej intencji, no i na dodatek udana. A zatem ta wiedza jest szersza. Ja bym chciał jeszcze przytoczyć taki jeden przykład, kiedy podczas wakacji w Kołobrzegu udałem się do liceum, w którym Kukliński pisał maturę, to już było podczas służby w Kołobrzegu, i zapytałem pana dyrektora tegoż liceum, czy, ponieważ prowadzę takie muzeum w Warszawie, czy mogę porobić kilka zdjęć pamiątkowych tego liceum, aby mieć w naszej dokumentacji. No i pan dyrektor był tak uprzejmy, że otworzył archiwum licealne i pokazał wypracowanie maturalne Ryszarda Kuklińskiego, jego świadectwo maturalne, co jest oczywiście z naszego punktu widzenia białym krukiem. Ale na koniec pan dyrektor mówi, wie pan, bohaterem mojej bajki. Ja się na to bardzo ucieszyłem, dlatego że ja się mogę tylko domyślać, dlaczego nie jest bohaterem bajki już byłego pana dyrektora, ale rzeczywiście jesteśmy w miejscu, w momencie naszej historii, kiedy możemy rozmawiać normalnie. Kiedy tak uprzejmie pan dyrektor potraktował i udostępnił te dokumenty, a nie wykłócać się i obrzucać inwektywami w związku z tym, że ktoś uważa, że stan wojenny był mniejszym złem, a ktoś inny uważa, że Kukliński dobrze zasłużył się Polsce. I temu właśnie służy Muzeum Zimnej Wojny imienia generała Ryszarda Kuklińskiego, pewnego rodzaju dialogowi, który pozwala jednak pod egidą tego człowieka, który jak mało kto łączy, czyli Ryszarda Kuklińskiego, rozmawiać o sprawach polskich.
I to muzeum zresztą mamy też nadzieję odwiedzić już na dniach z naszą kamerą i przyjrzeć się też tym eksponatom fantastycznym, które państwo tam mają. Bardzo dziękuję za to wspomnienie o pułkowniku Ryszardzie Kuklińskim. Naszym gościem był Filip Frąckowiak, dyrektor Muzeum Zimnej Wojny w Warszawie. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
To był podcast Dla Polonii. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023.